Mówi Paryż RFI, piątek, 27 dzień czerwca 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika przeglądu prasy, kroniki europejskiej, polecamy korespondencję z Warszawy, kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, Eurekę i magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Hiszpania w finale Mistrzostw Europy, finał w niedzielę z Niemcami. Szczyt Unia Europejska-Rosja rozpoczął się w czwartek wieczorem w Szanty-Mansyjsku. Parodia wyborów w Zimbabwe. Czy Korea Północna przestanie być punktem na osi zła? Obrady ministrów 8 najbogatszych państw świata w Kioto. Paryscy śmieciarze wyrzucili odpadki przed ratuszem. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Król Juan Carlos, królowa Sofia i premier Zapatero wiedzą już, co będą robić w niedzielę. Będą oglądać w Wiedniu finałowy mecz Mistrzostw Europy. Hiszpania pokonała Rosję w półfinale 3-0. Wszystkie gole hiszpańskie padły po przerwie. Agencje przypominają, że już w pierwszej turze ekipa Luisa Aragonesa pobiła Rosjan 4-1. To pierwszy finał Hiszpanów Euro od czasu porażki z Francją 24 lata temu. Decydujący moment stanowiła wedle agencji zmiana jednego gracza po pół godziny rozgrywki. Ecesz Fabregas zastąpił kontuzjowanego Davida Wille, który zapewnie nie weźmie udziału w finale, a w drugiej połowie przyczynił się do dwóch goli. Trzeci decydujący strzał padł w 82 minucie meczu. Niemcy to Niemcy, wygrywają niezależnie od przeciwnika, wzdycha Luis Aragonés, podczas gdy jego rodacy nie posiadają się ze szczęścia i wierzą w mistrzostwo wywalczone w niedzielę. Kampeon, kampeon, mistrzowie, mistrzowie, dokładnie mistrz, ale jak skandować słowo jednosylabowe, skandowały tłumy na ulicach miast hiszpańskich przez całą noc. Mówi Paryż RFI, w piątek odbyła się w Zimbabwe parodia wyborów, jak pisze agencja France Press. Stany Zjednoczone zamierzają zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa. Ministrowie G8 oświadczyli, że nie uznają rządu Zimbabwe, który nie będzie odzwierciedlał woli narodu. 8 ministrów zebranych w Kioto potępiło władze w Zimbabwe za systematyczną przemoc i zastraszanie, co uniemożliwiło wolne i sprawiedliwe wybory. Agencja France Press przypomina, jak dalece Robert Mugabe oczarował stolice zachodnie nazajutrz po obaleniu przezeń białego rządu Jana Smitha w południowej Rodezji. Dzisiaj, pisze agencja, wczorajszy intelektualista, posiadacz 7 dyplomów uniwersyteckich, popadł w manię prześladowczą, uważa się za ofiarę szeroko zakrojonego spisku i głosi się prezydentem z Bożej łaski. Tylko Bóg może mi odebrać władzę, którą mi dał, oświadczył 84-letni prezydent sprawujący władzę w Zimbabwe od 28 lat. Arcybiskup Desmond Tutu postrzega go raczej jako kreaturę Frankensteina. Stosunek Mugabego do demokracji wyraża zaś dobrze inna deklaracja tego człowieka i dotychczasowego prezydenta. Nigdy nie pozwolimy takiemu incydentowi jak wybory zagrozić naszej niepodległości. Koniec cytatu. Mugabe zatem sam stanął do drugiej tury wyborów. Jego konkurent Morgan Tsvangirai, wielokrotnie aresztowany w czasie kampanii, wycofał się bowiem z wyścigu. Steroryzowani wyborcy o tym nie wiedzą, są jednak zmuszeni głosować i to głosować na Mugabego, gdyż system pozwala bardzo łatwo stwierdzić, kto się wyłamał. Tymczasem policja, która 2 miesięcy szerzy w Zimbabwe prawdziwy terror, zamordowano kilkudziesięciu działaczy opozycji, profilaktycznie oskarża opozycyjną partię MDC o zamiar zakłócenia wyborów siłą. Lokale wyborcze otwarto o godzinie 7 czasu warszawskiego i czasu paryskiego. Morgan Tsvangirai oświadczył, że to dla Zimbabwe dzień hańby i upokorzenia. Stany Zjednoczone zwrócą się do Rady Bezpieczeństwa o podjęcie kroków wobec Harare i nielegalnie wybranego prezydenta. Ministrowie spraw zagranicznych G8 zebrani w Kioto zażądali, by reżim uznał rezultaty pierwszej tury wyborów prezydenckich, a także wynik przeprowadzonych wówczas wyborów parlamentarnych, gdzie rządząca partia ZANU-PF straciła większość w parlamencie. Tymczasem ościenne kraje afrykańskie okazały się całkowicie bezradne wobec Mugabego, a wyznaczony przez nie mediator, prezydent południowej Afryki, Thabo Mbeki, praktycznie zbojkotował swoją misję. Mówi Paryż RFI. Szczyt Unia Europejska-Rosja rozpoczął się w czwartek wieczorem w Chanty-Mansyjsku. Prezydent Dmitrij Miedwiediew z dumą pokazywał Europejczykom stolicę Syberyjskiego Emiratu, jak nazywa ten region, który produkuje ponad połowę rosyjskiej ropy naftowej. Przywódcy Unii Europejskiej i Rosji zebrani na szczycie w Chanty-Mansyjsku na Syberii prowadzili poważne rozmowy wedle zasady coś za coś, jak twierdzi agencja France Press. Celem spotkania jest opracowanie nowego porozumienia o partnerstwie. Oficjalne rozmowy rozpoczną się w Brukseli 4 lipca i potrwają co najmniej rok, jeśli nie jeszcze dłużej. Kluczową kwestią jest sprawa energii. Europa zależy coraz bardziej od rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Aby więc zapewnić sobie bezpieczną przyszłość w tej mierze, Unia domaga się od Rosji wzajemności. To jest prawa do inwestowania w rosyjską produkcję, co wymaga gruntownej reformy warunków prawnych takiej współpracy, gdzie Moskwa utrzymuje całkowitą mglistość. Nie przypadkiem szczyt odbywa się właśnie w mieście symbolizującym rosyjski boom naftowy, jak twierdzi agencja France Press. Kreml żąda od Unii Europejskiej szerokiego otwarcia europejskich rynków dla Gazpromu, to jest uzależnienia się nie tylko w dziedzinie dostaw, ale również dystrybucji. Europejczycy chcą przekonać się naocznie, z kim mają do czynienia i jakim marginesem swobody dysponuje nowy prezydent Dmitrij Miedwiediew, były prezes Gazpromu, we współpracy z premierem Putinem. Kwestii spornych nie brak, poczynając od agresywnej polityki Moskwy wobec dawnych wasali, szczególnie Gruzji. Równolegle Kreml nie chce dopuścić do rozszerzenia misji europejskiej w Kosowie. Szczyt, w którym obok Miedwiediewa uczestniczą José Manuel Barroso i Javier Solana, zakończył się w piątek w godzinach wieczornych.
Korea Północna zniszczyła wieżę chłodzącą reaktora w ośrodku jądrowym w Yongbyon. Jest to kolejny gest mający świadczyć o dobrej woli władz w Pjongjangu w toczących się rokowaniach na temat programu jądrowego. Operacja wysadzenia 20-metrowej wieży odbyła się w obecności dziennikarzy, przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Stanu i była pokazana w telewizji. Zgodnie z zawartym w lutym 2007 roku porozumieniem, Korea miała unieruchomić reaktor i stopniowo rozmontować swoje instalacje. Miała też przekazać pełne informacje na temat programów nuklearnych. Ten punkt został spełniony z kilkumiesięcznym opóźnieniem w czwartek. A operacja wysadzenia wieży chłodzącej jest tylko gestem symbolicznym, gdyż reaktor w Yongbyon został już zatrzymany w ubiegłym roku. Korea Północna w bardzo ciężkiej sytuacji ekonomicznej i usilnie zabiega o pomoc Zachodu, a warunkiem wstępnym jest wykreślenie tego kraju z amerykańskiej listy państw wspomagających terroryzm. Prezydent George Bush zapowiedział zniesienie sankcji pod warunkiem, że koreański reżim będzie kontynuował proces porzucenia programu jądrowego i wprowadzi odpowiedni system weryfikacyjny.
Mówi Paryż RFI. Program atomowy Korei Północnej i Iranu stanowił najważniejszy temat piątkowych obrad ministrów spraw zagranicznych 8 najbardziej uprzemysłowionych państw świata, G8 w Kioto. Japoński minister spraw zagranicznych Masahiko Komura oświadczył, że 8 zaapelowała do władz w Pjongjangu o rezygnację z programów zbrojeniowych i ostateczne wyjaśnienie sprawy uprowadzonych przed laty przez wywiad tego kraju Japończyków. W kwestii irańskiej zapowiedziano dialog i presję na rzecz doprowadzenia do rezygnacji tego kraju z programu wzbogacania uranu. Ministrowie państw G8 wezwali też do bardzo skrupulatnego zbadania przekazanej stronie chińskiej przez Koreę Północną, o czym przed chwilą mówiliśmy, w czwartek deklaracji na temat programu jądrowego Północnej Korei i ustalenia, jak dalece Pjongjang faktycznie gotów jest zrezygnować z wojskowych ambicji atomowych. Jak powiedział rano w piątek minister Komura, szefowie dyplomacji ostrożnie podchodzą do deklaracji północno-koreańskich i rzeczywistych intencji władz w Pjongjangu. Podczas konferencji ministerialnej G8, mającej przygotować lipcowy szczyt grupy, także mający odbyć się w Japonii, dyskutowano również o bezpieczeństwie Afganistanu i Bliskiego Wschodu. Zapowiedziano, że uczestnicy konferencji w dokumencie końcowym poproszą państwa graniczące z Afganistanem o udzielenie pomocy rządowi w Kabulu w stabilizacji sytuacji w całym kraju. W toku czwartkowych spotkań ministrowie uzgodnili również, że podejmą intensywniejsze wysiłki, by ustabilizować ceny żywności i ropy w celu uniknięcia światowego kryzysu. Spotkanie odbywające się właśnie w Kioto rozpoczęło się w czwartek od dwustronnych spotkań i roboczego uroczystego obiadu. Formalnie obrady trwały do piątku rano, oczywiście czasu japońskiego. Mówi Paryż RFI. W Paryżu strajkują śmieciarze, by tak rzec państwowi. Na szczęście jedynie w kilku dzielnicach, w których grozi prywatyzacja usług śmieciarskich. To nowy pomysł merostwa, dlatego dzielni śmieciarze strajkują, by tak rzec czynnie. Zbierają odpadki na ulicach, a następnie zawartość wywalają na placu przed XVI-wiecznym centralnym ratuszem stolicy Francji. Tysiące turystów szaleją z zachwytu, sądząc, że to kolejny awangardowy happening w stolicy. Wrażenia węchowe za niepowtarzalne. Mówi Paryż RFI. Jeśli znamy historię Paryża, to wiemy również, czym jest wielki hotel, czyli tak zwany pałac Royal Monceau. Do tego hotelu tuż po wojnie przybywali ocaleńcy z obozów zagłady oraz jeńcy z obozów niewoli. Hotel zostanie całkowicie odnowiony. Remont odbędzie się pod czujnym okiem słynnego grafika i artysty Filipa Starka. Każdy mógł do hotelu przyjść i wyłupać sobie z pokoju, co zechciał. Politycy i artyści uczestniczyli w zbiorowym demolowaniu wnętrza jednego z najbardziej eleganckich paryskich hoteli. Happening odbył się z okazji rozpoczęcia generalnego remontu budynku, którego wystrój ma zostać całkowicie zmieniony. Do hotelu Royal Monceau z młotkami przybyli m.in. byli ministrowie kultury Jacques Lang i Jacques Toubon, a także aktorzy Jude Law i Guillaume Canet. Tak zwana Demolition Party została zorganizowana przez stylistę i designera Filipa Starka. Każdy uczestnik wydarzenia mógł zniszczyć wszystko, co pozostawiono w hotelu po wyjeździe ostatnich klientów. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Piotr Kamiński i Piotr Rosochowicz.
Ostatni sojusznicy reżimu Mugabego. Taki tytuł daje na czołówce La Croix. Le Figaro woli pokazać uśmiechniętą twarz Nelsona Mandeli, odbierającego urodzinowe życzenia od królowej Elżbiety I. Libération zjeżdża coraz dalej na lewo. Na okładce bunt regionów przeciwko polityce rządu, a obok temat wkładki poświęconej festiwalowi Aix-en-Provence, gdzie Peter Sellars wystawia bardzo swobodną parafrazę nieukończonej opery Mozarta Zaida, z której Sellars ukręcił manifest przeciwko współczesnemu niewolnictwu, czemu Libération z entuzjazmem przyklaskuje. Nieopodal dwie stronice poświęcone nowej partii antykapitalistycznej, która próbuje się zgromadzić wokół trockisty Oliviera Besancenota. Zimbabwe nie ma na okładce Libération, a wewnątrz numeru redakcja poświęca tematowi niewielką notkę. La Croix analizuje sytuację w kraju, zastanawiając się, na czym wspiera się reżim Mugabego. Po pierwsze, wojsko, armia ma interes w tym, by prezydent pozostał u władzy. Na tym właśnie stoi obłąkane równanie, które nie pozwala krajowi wydostać się z kryzysu politycznego i gospodarczego. Mugabe dorwał się do władzy 28 lat temu w wyniku długiej wojny domowej przeciwko białemu reżimowi Jana Smitha. Wszyscy ci, którzy go wspierali w tej walce, zostali wynagrodzeni i zajmują dzisiaj kluczowe stanowiska w polityce, gospodarce i wojsku. Nazajutrz po przegranych wyborach parlamentarnych i prezydenckich 29 marca Harare szumiało od pogłosek. Mugabe miał się wycofać z życia politycznego, a negocjacje z opozycją miały mu zapewnić spokojną emeryturę. Rządząca partia ZANU-PF błyskawicznie te plotki zdementowała. Według wielu źródeł, pisze La Croix, to szefowie policji, wojska i służb więziennych skłonili starego tyrana do zmiany stanowiska. Natychmiast też zaczęło się nękanie opozycji, nie pod pozorem spontanicznych reakcji ludu, ale pod postacią precyzyjnie zorganizowanej operacji wojskowej. Podczas kampanii wyborczej głównodowodzący armii Zimbabwe, Konstantin Chiwenga, szef policji Augustin Chihuri i naczelnik więzień generał Paradza i Zimondi mnożyli deklaracje lojalności wobec Mugabego, zapowiadając, że nie podporządkują się marionetce, czytaj kandydatowi opozycji. Wedle informacji BBC to ci trzej panowie organizują terror w kraju przy udziale tajnej policji CIO i Stowarzyszenia Weteranów Wojny Wyzwoleńczej zorganizowanej w bojówki partii Mugabego. Na kilka tygodni przed pierwszą turą wyborów pensje najniższego szczebla w policji i wojsku zostały podniesione czterokrotnie do zawrotnej sumy 1 300 000 000 miejscowych dolarów. Proszę się zbytnio nie podniecać, dzięki największej inflacji w dziejach świata suma ta równa się niespełna 30 euro. To oczywiście błahostka w porównaniu z prezentami, jakie przypadły w udziale bohaterom wojny wyzwoleńczej, czytamy w La Croix. Oni to właśnie dostali ziemię skonfiskowane białym farmerom, którzy uczynili z głodującego dziś kraju śpichlerz Afryki. Oni też ciągną zyski z wydobycia i z organizacji safari. Na takim właśnie systemie klienteli stoi reżim i tej to właśnie klienteli zagraża jego ewentualny upadek. Tym bardziej, że nieostrożny Morgan Tsvangirai zapowiedział szczegółowe dochodzenie w tej dziedzinie. Zagrożeni przywódcy tajnych służb boją się również międzynarodowych trybunałów. Nazajutrz po wojnie wyzwoleńczej dopuścili się bowiem licznych zbrodni. W samym tylko Matabelelandzie na południu kraju w latach 82-87 wymordowano 20 tysięcy przedstawicieli jednego z żyjących tam plemion. Trudno też wyobrazić sobie, by Tsvangirai mógł puścić płazem zbrodnie popełnione obecnie na jego stronnikach. Mugabe długo cieszył się popularnością w kraju, ciągnie La Croix. Nie oparła się ona jednak ruinie gospodarczej. O jego zszarganej reputacji wiele mówi fakt, że jego druga żona Grace, młodsza o 40 lat od prezydenta, zwana jest w Zimbabwe nie First Lady, czyli pierwsza dama, ale First Shopper, czyli pierwsza klientka, z racji jej upodobania do zakupów najchętniej w luksusowych sklepach za granicą. Ostatnio fotografowie przyłapali ją na tym w czasie szczytu głodowego w Rzymie w czerwcu. Ona również zbyt przywykła do luksusowej garderoby, by pozwolić mężowi odejść ze stanowiska. Nikt poza moim mężem nie przejdzie przez ten próg, oświadczyła niedawno Grace Mugabe, mając na myśli pałac prezydencki. Popularność Mugabego na całym kontynencie afrykańskim także słabnie w oczach. Niegdyś budził podziw odwagą, z jaką stawiał czoło Zachodowi. Dzisiaj roztrwonił cały kapitał sympatii. Prezydent Zambii Levi Mwanawasa powiada, że Zimbabwe przypomina mu tonącego Titanika. Prezydent Ugandy Yoweri Museveni, który niegdyś miał Mugabego za niedościgły wzór, uważa dzisiaj, że prezydent powinien odejść. Premier Kenii Raila Odinga, który ma za sobą ciężkie przejścia we własnym kraju, jest zdania, że Zimbabwe to istotnie wzór. Koszmarny przykład tego, czego w Afryce robić nie należy. W połowie czerwca 45 przywódców afrykańskich zdobyło się wreszcie na deklarację potępiającą akty przemocy i domagającą się sprawiedliwych wyborów. Podpisali ją nawet dawni sojusznicy Mugabego w walce z apartheidem, w tym Desmond Tutu. Nelson Mandela potępił tragiczny upadek przywódców Zimbabwe. Tylko prezydent Thabo Mbeki stoi jak mur za dawnym towarzyszem. Czytamy w La Croix. Dla rozrywki zajrzyjmy jeszcze na rewolucyjne stronice Libération, gdzie Peter Sellers wykłada nam swoje postrzeganie dzieł przeszłości. Zaida, jedna z tysiąca ówczesnych bajeczek tureckich w stylu Uprowadzenia z Seraju, to konfrontacja świata muzułmańskiego z chrześcijańskim Zachodem. Czekamy teraz na Włoszkę w Algierze i Turka we Włoszech w podobnym stylu. Łaskawość Tytusa Mozarta, koślawa anegdotka z dolnej szuflady Metastazja o spisku na Kapitolu, to zdaniem Sellersa historia Nelsona Mandeli, który przebacza swoim oprawcom. Mozart jest dla amerykańskiego reżysera oczywiście masonem przejętym ideami wolności i braterstwa, na których stały rewolucje amerykańska i francuska. Sellers odkrył przy tej okazji, że Haydn i Mozart wymyślili formę muzyczną wykazującą, iż stosunki międzyludzkie mogą być oparte na równości. To kwartet smyczkowy. To prawdziwa rewolucja. Mozart i Haydn stworzyli uniwersalny język wyzwolenia. Pod piórem pewnego psychoanalityka czytaliśmy kiedyś, że Hitler wymyślił krematoria, bo w dzieciństwie widział w operze, jak Jasi i Małgosia wrzucają Babę Jagę do pieca. Nie ma więc zaiste nic szczególnego w tym, by w przełożeniu podstawowej czterogłosowej harmonii na cztery instrumenty doszukiwać się prekursora Deklaracji Praw Człowieka.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Jean-Pierre Strobanz z brukselskiego biura Le Monde pisze, że do i tak skomplikowanych zadań zaczynającej się w przyszłym tygodniu prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej dochodzi jeszcze jedno, dotyczące prawidłowego prowadzenia list krajów i organizacji zaliczanych do wspierających terroryzm. W najbliższą środę, 2 lipca, ambasadorowie akredytowani przez swe rządy przy UE powinni zebrać się i jak co pół roku od 11 września 2001 roku zaktualizować listę krajów terrorystycznych. Mają oni też m.in. zadecydować, czy utrzymać na liście organizację irańskich mujahedinów ludowych z siedzibą w Paryżu. O umieszczeniu jej na liście zadecydował w roku 2002 rząd brytyjski i jest ona na niej utrzymywana mimo odmiennej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu w roku 2006. Na liście tej figuruje obecnie około 60 różnych organizacji. Policja posiada listę szczegółową, utajnioną, na którą wpisane też są nazwiska około 400 niebezpiecznych terrorystów. Na liście ONZ znajduje się około setki różnych przedsiębiorstw na całym świecie o podejrzanym rodowodzie i wykonujących podejrzaną działalność. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to i one mają swoją listę. Są na niej mujahedini ludowi. Jakiekolwiek usunięcie z listy UE wymaga jednomyślnej decyzji wszystkich krajów członkowskich. Od takiej czy innej decyzji nie ma praktycznie odwołania i nie mogą tego zrobić ani organizacje, ani osoby na niej umieszczone. Ich konta bankowe są zablokowane, a ruchy dokładnie śledzone. Na zakończenie artykułu Le Monde cytuje szwajcarskiego parlamentarzystę Dicka Martiego, który uważa, że taka niemożność bronienia się przed zarzutami Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi naruszanie podstawowych praw człowieka. Przypomnijmy, że ten sam Dick Marty jest autorem raportu oskarżającego różne kraje europejskie o przyjmowanie na swym terenie terrorystów pojmanych przez CIA w Afganistanie i w Iraku. Oskarżenie to dotyczy także polskiego Szymanowa.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim odbyła się debata podsumowująca słoweńską prezydencję. Debata, podczas której premier tego kraju, Janez Janša, podziękował eurodeputowanym za dobrze układającą się współpracę i wymienił najważniejsze osiągnięcia prezydencji. Rozszerzenie strefy euro o Słowację, usunięcie ostatnich barier w strefie Schengen, inaugurację roku dialogu międzykulturowego. Na konto Słowenii trzeba jednak przede wszystkim zapisać rozwiązanie sprawy Kosowa. Mówi o tym ambasador Polski w Paryżu Tomasz Orłowski, którego poprosiliśmy o ocenę słoweńskiej prezydencji.
Polska ocenia bardzo dobrze prezydencję, którą wypełniła Słowenia. Dla nas była to sprawa bardzo istotna, dlatego że po pierwsze było to pierwsze państwo Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiło do Unii w roku 2004, a zatem znajduje się w analogicznej sytuacji jak Polska i pewien odruch, powiedziałoby się, solidarności był bardzo widoczny w naszym głębokim życzeniu, aby Słowenia odniosła sukces. Bo ten sukces w naszym rozumieniu jest nie tylko sukcesem Słowenii, ale sukcesem udowodnienia, że nowe państwa członkowskie mają zdolność kierowania Unią 27. To jest pierwsza konstatacja. Druga, proszę zwrócić uwagę, że Słowenia w gruncie rzeczy jest była prezydencją, czy jeszcze jest prezydencją, sprawowana przez jedno z najmniejszych państw, jakie dotąd przewodniczyły Unii Europejskiej. Jedyne mniejsze to był Luksemburg. Jeśli chodzi o konkret, to musimy mówić o konkretach. Bardzo wielu obserwatorów twierdzi, że gdyby to nie Słowenia sprawowała prezydencję w tym półroczu, problem uznania Kosowa byłby dużo trudniejszy. Ponieważ Słoweńcy jako w końcu naród, który jeszcze prawie niecałe 20 lat temu funkcjonował w ramach Federacji Jugosłowiańskiej, znają ten teren, mają wyczucie, wiedzą co można, czego nie można. To bardzo wiele pomogło w trudnej sprawie uzyskania jednak przynajmniej zasadniczej zbieżności poglądów państw członkowskich w zakresie uznania Kosowa i co wydaje się jeszcze istotniejsze, mogło zaważyć również na wyborze proeuropejskim wyborców serbskich. Słowenia chciała się skupić na Bałkanach Zachodnich. Myślę, że poza faktem, że ma ku temu swój bezpośredni interes narodowy kwestie bezpieczeństwa swojego otoczenia, swoich interesów gospodarczych. Słowenia jest pierwszym inwestorem zagranicznym zarówno w Serbii, jak i w Kosowie. Poza tym trzeba sobie powiedzieć, że prawdopodobnie żadne inne państwo nie miałoby tyle determinacji, żeby przeprowadzić to, a jednocześnie wiemy, że to jest problem autentycznie europejski. Nawet jeśli Polska nie jest nim dotknięta bezpośrednio, ale musimy się uczyć, i to jest doświadczenie prezydencji, że nie zawsze coś, co jest naszym bezpośrednim problemem, stanie się najistotniejszą sprawą, którą będziemy musieli w ciągu swojej prezydencji rozwiązać.
Szkoda, że prezydencja słoweńska, której zasługi podkreślił ambasador Tomasz Orłowski, kończy się kryzysem spowodowanym odrzuceniem przez Irlandczyków traktatu lizbońskiego. Wynik tego referendum, jak powiedział premier Jansza, dowodzi kryzysu w postrzeganiu Unii Europejskiej i wspólnej tożsamości. W celu wzmocnienia wspólnej tożsamości ludzie muszą identyfikować się z czymś, co jest wspólne, na przykład z piłką nożną. Mecz piłkarski Unia Europejska, Ameryka Łacińska wzbudziłby niewątpliwie zainteresowanie medialne i cieszyłby się dużą oglądalnością, żartował premier Janez Jansza, podsumowując w Parlamencie Europejskim prezydencję Słowenii. Może z tego pomysłu skorzystają następne prezydencje.
Mówi Paryż RFI, łączymy się z Warszawą. Nasz korespondent Kazimierz Sobolewski opowiada o wydarzeniu kulturalnym, o ogrodach muzycznych właśnie w Warszawie.
Kulturalne lato w Warszawie w tym roku pod znakiem Francji. Popularny letni festiwal Ogrody Muzyczne, przyciągający tysiące melomanów, mieszkańców stolicy Polski i turystów, który rozpocznie się 1 lipca i będzie trwał ponad miesiąc, w tym roku będzie miał francuski charakter. Jak twierdzą organizatorzy festiwalu, Polskie Ministerstwo Kultury, władze Warszawy, Ambasada Francji i Instytut Francuski, francuski charakter tegorocznej edycji Ogrodów Muzycznych jest naturalną konsekwencją nie tylko więzi historycznych łączących Polskę i Francję, ale również ostatniej dużej aktywności kultury francuskiej w Warszawie. A także i to, że 1 lipca rozpoczyna się francuska prezydencja w Unii Europejskiej. Tak więc niemal codziennie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą utwory kompozytorów francuskich. Będą także pokazy filmowe prezentujące dorobek wybitnych francuskich choreografów. Będą też portrety filmowe wielkich gwiazd piosenki francuskiej z Edith Piaf i Josephine Baker na czele. Specjalny koncert francuskich muzyków upamiętni powstanie warszawskie w przeddzień 64. rocznicy tego wydarzenia. Cały festiwal zainauguruje chluba Paryża, znakomity chór kameralny Axontis, występujący w Polsce po raz pierwszy. Rozmawiałem o francuskich ogrodach muzycznych z rektorem Instytutu Francuskiego w Warszawie i radcą kulturalnym ambasady Francji, panem Stefanem Cruza.
Ogrody muzyczne, które się rozpoczną 1 lipca, są poświęcone Francji. Mamy świetną współpracę z Fundacją Ogrody Muzycznej.
A jaki będzie repertuar, właśnie ten francuski repertuar ogrodów muzycznych?
No, pierwszy koncert festiwalu będzie akurat 1 lipca, kiedy się rozpocznie prezydencja Unii Europejskiej.
To będzie świetny koncert, bardzo polecam.
Chór Axontis, który jest jeden z najwybitniejszych chórów nie tylko w Francji, ale w całym świecie, pod dyrekcją Laurence Equilbé. Potem też będzie Jean-Pierre Armangou, słynny pianista, który będzie grał w Sefiego. Będzie też Michel Luthiek, słynny klarnetysta, który będzie grał w Quatuor pour la fin du temps, Olivier Messiaen. I też dużo, jak zwykle, dużo opery.
Znasz oczywiście ten festiwal, te ogrody muzyczne?
Tak, znam, bo to jest piękny festiwal w Zamku Królewskim, duży namiot, to jest wielka atmosfera, to jest, ja bardzo to lubię.
No, to jest jeszcze jeden dowód z obecności kultury francuskiej w Warszawie.
Zgadzam się i na przykład bardzo się cieszę, że Mark Minkowski teraz jest dyrektorem muzycznym w Symfonii Warszawy, a był pierwszy koncert niedawno i wielki sukces w operze. I to będzie wielka współpraca, bo on ma 8 koncertów rocznie na zrobić Polsce.
Wiem, że pan kończy swoją misję kulturalną w Polsce. Jak będzie pan wspominał Warszawę?
Bardzo emocjonalnie, bo fajnie się tutaj żyje. Dużo ogrodów, jak się ma dzieci, jak nie mam swoje dzieci. To jest bardzo, bardzo przyjemnie mieszkać w Warszawie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Jeśli cena baryłki ropy utrzyma się teraz powyżej poziomu 140,42 dolara, sprawy będą jasne. W dalszej kolejności będzie ona zmierzać do poziomu 155 dolarów. Taką to AFP cytuje notkę techniczną ekspertów Barclays Capital. Ale wymyślne i złożone funkcje matematyczne, które pozwalają tak precyzyjnie sytuować prognozy, zdają się nie nadążać za rzeczywistością. Kurs otwarcia w Nowym Jorku wynosił dziś 140,39, a wcześniej w notowaniach elektronicznych baryłka ropy wzniosła się na jeszcze wyższy poziom, ponad 142 dolary. Równolegle kurs dolara znów się obniżył, 1,57 za 1 euro, a w ślad za wczorajszym załamaniem giełd nowojorskich, BESA wyniosła tam ponad 3%, zanurkowały giełdy azjatyckie i europejskie. Od początku roku nowojorskie indeksy Dow Jones i Nasdaq straciły odpowiednio 12 i 11%. Europejskie Eurostox 23,49%, paryski i londyński około 22%. Na tę BESSE na giełdach eksperci mają dosyć prostą odpowiedź. Wyjaśniają, że wobec utrzymującej się ekonomicznej niepewności i restrukturyzacji banków i funduszy kapitałowych, strumień kapitałów wycieka z rynku akcji, kierując się ku surowcom. Jest to istne zaklęte koło. Wzrost ceny ropy pobudza obawy o wzrost inflacji i jej potencjalną konsekwencję w postaci podwyższenia stopy procentowej, czyli podrożenia pieniądza, co uderza w prognozy dotyczące wyników przedsiębiorstw, którym i bez tego cena energii utrudnia życie. Inwestorzy szukają więc sposobów zapewnienia sobie lepszej wydajności swoich kapitałów niż na rynku akcji. Wykluczają też dolara w związku z nadal niejasną sytuacją gospodarki amerykańskiej, co dodatkowo przyczynia się do obniżenia jego kursu, a to z kolei przyczynia się do dalszego wzrostu ceny ropy, tym bardziej, że prognozy jej dotyczące są nadal zwyżkowe. Wpływają na to niepokoje dotyczące zdolności producentów do odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie Chin i Indii i rozmaite napięcia polityczne. Najnowsze podsyciła właśnie Libia, grożąc zmniejszeniem produkcji w razie wznowienia przez USA procedur przeciw temu krajowi. Każda taka wypowiedź wywołuje natychmiastowe konsekwencje na rynkach. Prezes Gazpromu Alexej Miller prorokuje na przykład w dzisiejszym wydaniu Financial Times, że cena ropy wzrośnie nawet i do 250 dolarów za baryłkę. Wczoraj przewodniczący OPEC-u zapowiadał na lato tego roku przekroczenie poprzeczki 150 dolarów. Obaj zaś zgodni są co do tego, że OPEC nie ma praktycznie żadnego wpływu na taką ewolucję cen ropy. Wzrost cen ropy z 40 do 90 dolarów za baryłkę zajął pełnych 5 lat. Na wzrost o kolejnych 50 dolarów do obecnej wysokości około 140 wystarczyło 6 miesięcy. Trzeci szok naftowy widać gołym okiem.
RFI. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
By upodobnić się do Françoise Sagan, Sylvie Testu nie potrzebowała godzin makijażu i specjalnych protez. Czasami tylko musiała założyć perukę i ukryć błękit swych oczu pod szkłami kontaktowymi. Resztę zrobiła sztuka aktorska i zadziwiająca umiejętność przejęcia od Saganki jej sposobu poruszania się, trzymania papierosa, mówienia, charakterystycznego gestu przeciągania dłonią po włosach. Sylvie Testu nie musi udowadniać, że jest niezwykle utalentowaną aktorką. W 2001 roku otrzymała Cezara dla Kobiecej Nadziei kina francuskiego za Blessure Assassin. W 2003 roku Cezar dla najlepszej aktorki wynagrodził jej rolę w Stupeur et Tremblement, Bojaźń i drżenie. Rola Françoise Sagan w filmowej biografii pisarki w reżyserii Diane Curis przewyższa jednak zdecydowanie wszystkie dotychczasowe jej aktorskie kreacje. Sylvie Testu nie gra Saganki, lecz po prostu w filmie się nią staje.
J'ai toujours vécu sans compter. L'argent, le temps. Tout a filé. À part ma propre existence, mais rien su garder. Même les souvenirs m'échappent. Les seuls vrais repères, ce sont mes romans.
Le prix de la critique est attribué à Mademoiselle Françoise Sagan.
C'est le prix des critiques qui a tout déclenché. À partir de là, ça a été la corrida.
Qu'est-ce que je vais faire tout cet argent?
Le plus raisonnable, ce serait de tout dépenser.
Tenez, j'ai acheté
Elle est encore plus folle que moi.
À tes amours.
Elle est une intelligence. T'imaginais tout de même pas que je l'épousais pour son physique.
À mon divorce.
À terre mariage.
Où est ton manuscrit? Je ne te retrouve pas. Je ne retrouve pas mon charmant petit monstre.
Sylwii Testu, urodzona w 1971 roku, nigdy nie poznała François Sagan. Przeczytała tylko jedną jej powieść, Witaj smutku, i tylko jedną sztukę teatralną, Zamek w Szwecji. Uważała ją za niedostępną intelektualistkę. Dopiero gdy zaczęła pracować nad filmem Diane Curis i gdy przeczytała inne jej książki, a zwłaszcza Avec mon meilleur souvenir i Derrière l'épaule, pełne entuzjazmu dla wszystkich przejawów życia i wolności, odkryła inną osobę, delikatną, szlachetną, niezwykle uprzejmą, a także pisarkę o ogromnej sile i przenikliwości. Françoise Sagan, właściwe nazwisko Françoise Quarès, miała zaledwie 19 lat, gdy jej debiut pisarski Witaj smutku otrzymał w 1954 roku Nagrodę Krytyki. Wydany został w milionach egzemplarzy i uczynił z autorki światową sławę. Była to książka bardzo nowatorska i odważna, zrywająca z konwencjami lat 50., uważana przez niektórych za niemoralną. Saganka, którą François Mauriac nazywał z rozbawioną czułością uroczym potworkiem, od samego początku potrafiła narzucić swój styl, określany przez jej starszych i bardziej doświadczonych kolegów, nie bez dozy zazdrosnej wyższości, małą muzyczką. Saganka miała ogromny talent, ale niewystarczająco wierzyła w siebie, by zbudować dzieło, do którego była predestynowana. Powtarzała często, że po lekturze Prusta i Dostojewskiego zdała sobie sprawę, co są warte jej książki. Brakowało jej z pewnością megalomanii, której każdy twórca potrzebuje, by iść naprzód i nieustannie przekraczać siebie samego. Z tego samego powodu nie potrafiła także narzucić sobie żelaznej dyscypliny pracy, bez której żadne trwałe dzieło nie może powstać. Zagustowała natomiast w szybkich samochodach, nocach spędzonych w kasynach i nocnych lokalach, zabawą z grupą przyjaciół w Saint-Tropez, alkoholu i narkotykach, w które wciągnięta została, gdy w szpitalu po wypadku samochodowym dla uśmierzenia bólu podawano jej morfinę. Straciła także wiele pieniędzy w grach hazardowych i by zwrócić długi musiała wydawać teksty, z których nie była w pełni zadowolona. Zmarła 24 września 2004 roku w wieku 69 lat w szpitalu Écumoville koło Honfleur w Normandii. Była schorowana i zrujnowana. Jej jedyny syn i spadkobierca, Denis Westhoff, mający dzisiaj 45 lat, odziedziczył po niej 860 tysięcy euro długów. Być może uda mu się spłacić ich część dzięki zainteresowaniu, jakim pisarka dosyć niespodziewanie cieszy się w ostatnim czasie. Rok 2008 jest bowiem bez wątpienia rokiem Saganki. Oprócz filmowej biografii autorstwa Diane Curis, która weszła na francuskie ekrany 11 czerwca, wierny wydawca Saganki, Julliard, wydał 9 jej powieści, w tym dwie najsłynniejsze, Witaj smutku i Czy pani lubi Brahmsa. Inny dom wydawniczy, Le Cahier de Lerne, publikuje 7 zbiorów jej artykułów, w tym arcyciekawy reportaż z pierwszej podróży do Nowego Jorku. Nakładem De Noëlla ukazała się biografia pisarki Sagan à toute allure pióra Marie-Dominique Le Lièvre. Francja przypomina sobie o Sagance, która, jak mówi Diane Curis, była nie tylko pisarką, matką, kochanką, ale także jedną z pierwszych całkowicie wyemancypowanych i wolnych kobiet XX wieku.
Mère, c'est une femme, c'est une amante, c'est une femme très en avance, c'est une femme libre avant tout. Et c'est ce portrait-là qu'on a retracé.
Je ne sais pas vraiment pourquoi on écrit. Je crois qu'on écrit pour 3 ou 4 personnes qu'on aime et qui vous croient fortes. Et qui ne savent pas que d'un mot, ils peuvent vous mettre à terre.
Qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne peux plus écrire?
Tu vendras la maison.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Lauriston odbywa się polsko-francuskie forum naukowe pod patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk, profesora Michała Kleibera i ambasadora RP w Paryżu Tomasza Orłowskiego. Na forum to przybyło wielu naukowców z Polski i z Francji. Obrady rozpoczęły się od filozoficznego aspektu sprawy, który omawiano na samym początku. Okrągły stół paryskiego forum na ten temat prowadziła dr Wioletta Miśkiewicz z Instytutu Filozofii i Historii Nauki i Techniki CNRS.
Jestem bardzo szczęśliwa, że
dyrektor Centrum Naukowego Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Z entuzjazmem podjął mój pomysł, aby forum poświęcone współpracy naukowej polsko-francuskiej rozpocząć od sesji naukowej poświęconej problemowi współpracy jako takiej. Sytuacja jest taka, że złożoność i to, co się nazywa complexité, złożoność świata pod każdym względem jest coraz większa i to nie tylko dla naukowców, ale nawet dla nas w życiu codziennym. Ono wygląda na prostsze, ale tak naprawdę mamy wszyscy coraz więcej problemów z kodami, z urządzeniami, wszystko jest o wiele bardziej złożone i coraz trudniej jest to pojąć. Na pewno największe i najważniejsze prawdy są ciągle proste. Ale aby do nich dojść, coraz bardziej staje się oczywista świadomość, że należy podjąć prace i badania interdyscyplinarne albo transdyscyplinarne się to nazywa, dlatego że złożoność, z którą mamy do czynienia i w naukach, i w życiu społecznym i życiu codziennym jest taka, że wymaga różnych specjalności i specjalizacji, aby zrozumieć, o co w ogóle chodzi. Akurat tak się składa, że od paru lat mam szczęście przynależenia do Instytutu Historii i Filozofii Nauki Technik, w którym konfrontacja filozofia z rzeczywistością albo z prawdą nie przeraża moich kolegów i dlatego też zaproponowałam profesorowi Piełaszkowi, dyrektorowi centrum, aby rozpocząć tę sesję o współpracy naukowej polsko-francuskiej od sesji naukowej poświęconej temu, co jest założone we wszelkiej pracy interdyscyplinarnej albo transdyscyplinarnej, to znaczy współpracy. Współpracy, która wydaje się rzeczą zupełnie naturalną, a tak naprawdę i filozoficznie, i naukowo trudną do wytłumaczenia. Zwróciłam się głównie do mojego kolegi, profesora Jean Gaillon, który ku mojej radości też z pewnym entuzjazmem podjął ten pomysł, aby naukowcom, dlatego że we wszystkich pozostałych sesjach będzie jedna sesja poświęcona naukom humanistycznym, a potem przejdziemy do spraw ciężkich, fizyki, agronomii, medycyny, raka, zgodził się z entuzjazmem przedstawić naukowcom polskim i francuskim i opowiedzieć im, co robią współpracując.
Ale jak z praktycznego punktu widzenia ta współpraca europejska układa się w przypadku pani doktor?
Ja w ogóle jestem z wykształcenia filozofem, jestem absolwentką Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i w czasach, gdy sytuacja polityczna była czasem skomplikowana dla samodzielnych i naukowców, podjęłam studia doktoranckie na Sorbonie i zostałam we Francji, gdzie dostałam się do CNRS-u i przez wiele lat pracowałam w dziedzinie fenomenologii, filozofii niemieckiej, głównie filozofii Edmunda Husserla, ale właśnie jako filozofii poznania naukowego i racjonalności naukowej. Przed paru laty byłam profesorem gościnnym w Instytucie Filozofii w Warszawie i odkryłam w szafach biblioteki dobrze zabezpieczone, skatalogowane rękopisy Kazimierza Twardowskiego, który był twórcą i ojcem filozofii polskiej w okresie międzywojennym, szkoły, to co nazwano później szkołą lwowsko-warszawską i co było fenomenem filozoficznym na skalę światową w dziedzinie logiki, matematyki, ale także, i o tym niestety nie mogliśmy sobie zdać sprawy ze względu między innymi na sytuację polityczną. Szkoła się nazywa szkołą lwowsko-warszawską. Kazimierz Twardowski był zawsze profesorem we Lwowie. Tam wykształcił pierwsze i drugie pokolenie swoich uczniów, którzy objęli większość katedr filozoficznych w Polsce w okresie międzywojennym, których losy powojenne były bardzo skomplikowane, bardzo wielu zginęło. Oczywiście większość Żydów, większość filozofów pochodzenia żydowskiego w tym środowisku zginęło. Wielu wyjechało za granicę po wojnie. Warunki, sytuacja ideologiczna była taka, że nie było zainteresowania badaniem, dalszymi pracami nad właśnie tym kierunkiem filozoficznym, który można nazwać filozofią, polską filozofią analityczną, a dla której zainteresowanie zawsze istniało i nie tylko dla logiki i matematyki, która jest niewątpliwie częścią dorobku światowego w tej dziedzinie, ale także w dziedzinie metodologii, filozofii nauki i właśnie nad tym pracuję od 4 już lat, kierując projektem Archiwum Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, którego szczególność polega na tym, że jest to właśnie współpraca polsko-francuska, to znaczy między moim instytutem, gdzie znajduje się strona internetowa, na której są złożone, znumeryzowane manuskrypty, rękopisy Kazimierza Twardowskiego i biblioteką Instytutu Filozofii i Socjologii. Dokładnie jest bardziej skomplikowane, bo są połączone biblioteki Polskiej Akademii, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Instytutu Filozofii, gdzie znajdują się same rękopisy Twardowskiego, które w tej chwili już zostały całkowicie znumeryzowane i są dostępne na stronie internetowej archiwum i dostępne w ten sposób dla badaczy tym się zajmujących na całym świecie.
Czy ta numeryzacja postępuje nadal?
Jak najbardziej. Skończyliśmy już, znaczy ekipa polska pracująca tam na miejscu pod kierunkiem pana Michała Sypioło skończyła już numeryzację wszystkich rękopisów i korespondencji Twardowskiego. Teraz przechodzimy do Kotarbińskiego, ponieważ całość Kotarbińskiego, jak również Janiny Kotarbińskiej, ich rękopisy znajdują się też w bibliotece. Także Osowscy i Walis, estetyk bardzo interesujący i mało znany. W przyszłości planuję, abyśmy zdigitalizowali, gdyż jest fala światowa digitalizacji, numeryzacji w bibliotekach, a żebyśmy stopniowo znumeryzowali jak największą ilość rękopisów, w ten sposób czyniąc je dostępne na całym świecie.
Jest to jeden z przykładów współpracy polsko-francuskiej. Czy pani doktor ma w głowie jakieś inne?
W dziedzinie nauk humanistycznych sytuacja jest trudniejsza niż w dziedzinach nauk ścisłych, gdzie współpraca polsko-francuska doskonale się rozwija przez właściwie od lat 50. już, nawet w ciężkich czasach. Jest współpraca w dziedzinie archeologii i różne, są bardzo liczne kontakty międzyludzkie, ale tak naprawdę dużych programów, tak jak ten, który ja reprezentuję, jest mało. A byłoby na to zainteresowanie, na przykład w dziedzinie muzykologii. Polska muzykologia jest bardzo renomowana na świecie, mamy doskonałe centra i wiem, że Francuzi by byli tym zainteresowani. Ale także w wielu innych dziedzinach. Należałoby nadać rozgłos współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych, a projekty europejskie oczywiście do tego się doskonale nadają.
To oczywiście są badania humanistyczne, a w badaniach nauk ścisłych ta współpraca już idzie pełną parą.
Od lat 50.
Była to rozmowa z dr Violettą Miśkiewicz z Instytutu Filozofii i Historii Nauki i Techniki Francuskiego CNRS. Drugą część naszej relacji z forum naukowego nadamy w najbliższy poniedziałek.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. A w studiu wraz ze mną Anatol Arciuch i Rafał Ziemkiewicz wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia, nie tylko polityczne ostatnich dni, ale rozpoczynamy od wielkiej polityki, szczyt Rosja-Unia Europejska, który odbył się na Syberii. Po tym szczycie Dmitrij Miedwiediew, prezydent Rosji, powiedział już oficjalnie, że 4 lipca w Brukseli nastąpi rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego porozumienia pomiędzy Wspólnotą i Federacją Rosyjską. Ale dla nas może ważniejsze jest co innego. Otóż José Manuel Barroso, który również brał udział w tym szczycie, powiedział, że Unia Europejska popiera projekt budowy gazociągu północnego pod dnie Morza Bałtyckiego. Oczywiście zaznaczył, że pod warunkiem, że będzie on odpowiadał ekologicznym wymogom. No i teraz pytanie. Polska protestowała dość mocno przeciwko temu właśnie projektowi gazociągu północnego pod dnie Morza Bałtyckiego, no ale jednocześnie domagała się, by Unia przemawiała w takich sprawach jednym głosem. Co powinniśmy zrobić? Czy to oznacza, że nie będziemy już więcej protestować, Anatol Arciuch?
Nie wiem, czy będziemy protestować, czy nie, no natomiast chyba ta sprawa jest przegrana i to nawet nie w związku z tym, co powiedział ostatnio Barroso, ale dlatego, że jednak już sporo członków Unii Europejskiej wyłamało się z tego, mówi nie jednym głosem, bo przecież takie specjalne umowy z Rosjanami na budowę różnych odcinków gazociągów, rurociągów i tak dalej, to mają między innymi no, sami Niemcy, ale Włosi mają, Bułgarzy, Grecy, Węgrzy. Także wydaje mi się, że tutaj to jednak ta jednolita polityka w dziedzinie energii to już raczej jest stracona.
Rafał Ziemkiewicz.
Ale to hasło jednego głosu miało trochę co innego znaczyć. To znaczy, że Unia Europejska ma mówić jednym głosem, a my będziemy mieli jakiś wpływ na ten głos, że będzie się najpierw ustalać. Tymczasem to
większość powinna decydować.
Unia Europejska mówi głosem Berlina w tej chwili i szczerze mówiąc kłopoty z traktatem lizbońskim oddalają perspektywę tego, że się będzie mniejsze państwa bardziej brać pod uwagę. A Rosjanie nie zasypiają gruszek w popiele przysłowiowych, tylko korumpują kogo się da. Więc ich polityka jest bardzo konsekwentna. Sięga po wszystkie możliwości, włącznie z takimi śmiesznymi jak uczynienie pana Schrödera akademikiem, członkiem Akademii Nauk Związku Rzeszy, przepraszam, Rosji. Oczywiście z uwagi na jego wielki dorobek naukowy, a nie z uwagi na to, jaką rolę odegrał przy tym gazociągu. Ale ja bym wcale na tym jeszcze, znaczy tak, nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Nie było dużej szansy, że na tym, że tak powiem, etapie wygramy sprawę. Natomiast wcale bym nie uważał, że ta sprawa jest przegrana, bo ekologia to jest, lobby ekologiczne jest potężne. Jest to ideologia bardzo, ekologizm powiedziałbym, ideologia szalenie potężna w Unii. I wespół z innymi krajami bałtyckimi naprawdę możemy jeszcze wiele tu zdziałać, choćby przypominając o tym drobiazgu, że Rosjanie natopili na dnie Bałtyku mnóstwo broni masowego rażenia, po niemieckiej głównie, nie zaznaczając, czy nie przyznając, gdzie ona leży. I na przykład te prace nad rurociągiem się mogą skończyć tragicznie, jeżeli przypadkiem ekipa rurociągu wlezie w to, co wcześniej zostało zatopione, a to jest bardzo możliwe, że naprawdę skończyć tragicznie dla całego Bałtyku.
Ale czy rzeczywiście, pomijając oczywiście te wszystkie zagrożenia, spójrzmy na to politycznie i gospodarczo, czy rzeczywiście to jest interes tylko Niemiec, a być może jest to rzeczywiście interes Unii Europejskiej, no może nie do końca nasz, ale jednak, Anatole Arciuk.
No więc ja dlatego uważam, że jest to sprawa przegrana, że jest to interes, to nie jest interes Niemiec, to jest interes dużej części, właściwie praktycznie wszystkich prawie krajów zachodnich, dla których dywersyfikacja dostaw oznacza zupełnie co innego niż dla nas, to znaczy uzależnienie się od Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jeśli chodzi o gaz, więc to są odmienne interesy, ale ja bym zwrócił uwagę na co innego, żebyśmy znowu nie polegli broniąc straconej sprawy, natomiast póki czas powinniśmy działać w zupełnie innym, bo tam było zupełnie co innego bardzo niepokojącego, że Rosjanie mówią, że to porozumienie Unia Europejska-Rosja powinno być ogólne, krótkie, a porozumienia zawierać się sektorowi. Wymienili cztery sektory. I tu może być prawdziwe niebezpieczeństwo, bo praktycznie wtedy Unia Europejska nie ma manewru, bo zawrze na przykład w jednym sektorze czy w drugim, gdzie my polegniemy, a całościowe zawsze mamy możliwości większe, tak my, Litwa, to co pokazała i tak dalej, weta.
I jeszcze słowo, Rafał Ziemkiewicz.
Wracając do tego gazu, interesem krajów unijnych jest mieć gaz, natomiast nie to jest w ich interesie, którędy on ma płynąć. Projekt budowy przez Bałtyk jest projektem z punktu widzenia ekonomicznego absurdalnym. To jest 10 razy droższe, to jest bardzo trudne i służy ominięciu nie tylko Polski, ale trzech krajów bałtyckich, które są członkami Unii Europejskiej. Ja myślę, że ta sprawa cały czas nie jest przegrana i należy ją drążyć.
Rafał Ziemkiewicz, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś. Do Brukseli dotarły programy restrukturyzacyjne trzech polskich stoczni, gdańskiej, gdyńskiej i stoczni również w Szczecinie. Rząd w Warszawie zdążył w terminie dostarczyć wymagane dokumenty. Ja przypomnę te słowa, które popłynęły z Brukseli, że czas się skończył, że to już nawet nie jest dogrywka, tylko rzuty karne. No to nawiązanie oczywiście do Mistrzostw Europy, stąd ta piłkarska terminologia, ale rzeczywiście w ostatniej chwili. I boję się w związku z tym, czy te projekty nie są pisane na kolanie, a sprawa jest bardzo ważna, bo jeżeli nie zostaną te dokumenty przyjęte przez Brukselę, no to stocznie nasze po prostu splajtują, będą musiały oddać ogromne długi. Rafał Ziemkiewicz.
No ja też się boję, czy one nie są pisane na kolanie, bo właśnie to jest problem taki, że nasi politycy na relacje z Unią Europejską patrzą w kategorii jakichś działań politycznych, wydawania z siebie okrzyków, zapewniania sobie wpływu na decyzje gdzieś tam na poziomie Komisji Europejskiej, podczas gdy takie właśnie życie codzienne Unii Europejskiej to są takie sprawy bardzo konkretne, drobne, gdzie po prostu trzeba mieć wytrawnych urzędników, wytrawną biurokrację, która się tym zajmuje i cały korpus ludzi, którzy takie sprawy pilotują, a to u nas idzie fatalnie. No i jakieś takie... Oczywiście obserwujemy taki rzut rozpaczliwcem, który chyba dlatego został w ogóle wykonany, że zobaczył premier pod swoją kancelarią jakichś demonstrujących ludzi i stwierdził, żeby mu to bardzo zaszkodziło PR-owsko, gdyby sprawy nie załatwił i pewnie nacisnął na swoich ludzi. No to nie jest to pierwsza kompromitacja Polski w sprawach unijnych, bo pamiętam taką sytuację, kiedy Bruksela przez ileś tam lat nie mogła się od nas doprosić planów budowy dróg i w końcu za nas ten plan zrobiła i przysłała nam do Polski. Bodajże on jest obowiązujący, bo w końcu unijni urzędnicy wykonali pracę za polskich i narysowali, gdzie mają być w Polsce autostrady. I to nie tylko pierwsza, nie pierwsza, no i obawiam się, że nie ostatnia taka sprawa.
Ale dlaczego tak na dobrą sprawę, bo przecież to nie jest tylko kwestia tego ostatniego rządu, ale wielu poprzednich rządów, dlaczego przez tyle lat nikt nie zrobił tego porządnie, Anatol Arciuch?
A to jest szersze pytanie, bo nie jest to jedyna dziedzina. No, ciągle, mimo że jesteśmy 19 lat po zasadniczej zmianie ustrojowej, to ciągle w gruncie rzeczy ten tak zwany ciężki przemysł jest z jednej strony kulą u nogi naszej gospodarki, a z drugiej no, wzbudza przerażenie, no bo z jednej strony jest ta, prawda, ciągle legenda Solidarności, bo to się stale mówi o kolebce Solidarności, ale rzeczywiście ten przemysł powstawał w innych warunkach, kiedy był w ramach RWPG tak zwany podział socjalistyczny, podział pracy. Te gałęzie przemysłu praktycznie nie miały żadnej konkurencji, były jednocześnie uprzywilejowane, bo płace nie pozostawały w żadnej zależności od rzeczywistej efektywności gospodarczej. I teraz jest no, rzeczywiście problem bardzo ciężki, bo ludzie wiedzą o tym, że każda restrukturyzacja musi się łączyć z daleko idącą redukcją, jeśli to ma stać na zdrowych nogach i każdy rząd się tego boi, ale od tego się nie ucieknie.
Anatol Arciuch i Rafał Ziemkiewicz i ostatni temat na dziś to wizyta minister Anny Fotygi z Kancelarii Prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Ważne rozmowy z ważnymi politykami. Problem w tym, że minister Fotyga rozmawia również o tarczy antyrakietowej, a premier Donald Tusk mówi, że dziękuję ludziom wszystkim życzliwym za pomoc, ale będę o nią prosił wtedy, kiedy będę jej potrzebował. W tej sprawie pomoc pani minister Fotygi nie jest mi potrzebna. No i wydaje się, że to potwierdza to, o czym wiem od dłuższego czasu, że mamy problem w Polsce z dwoma ośrodkami, z których każdy chce kierować polityką zagraniczną. Prezydent i rząd. Trochę się kompromitujemy, czy może docieramy po prostu wewnątrz swojego kraju, to kto powinien kierować taką polityką, Anatol Arciuch?
Ja bym to nie chciał komentować słów premiera Tuska, bo one są dla mnie dość niezrozumiałe. Dlatego, że jeśli można tę sprawę jakoś popchnąć, a to jest sprawa dość pilna i jednak dla Polski ważna, którą trzeba jakoś rozstrzygnąć, to każda pomoc tu jest przydatna. I akurat tu nie widzę specjalnie, żeby pani Fotyga wchodziła w kompetencje rządu, zwłaszcza, że te kompetencje w polityce zagranicznej nie są ściśle rozdzielone, a być może to nawet jest lepiej, bo to jest taka polityka dobrego i złego policjanta. No rząd stanął dość na pozycji takiej bezkompromisowej i maksymalne postawił z Amerykanom żądania. Pani Fotyga prawdopodobnie z drugiej strony, no i być może z tego wyniknie jakiś rozsądny kompromis, a niestety to pokazuje, że rząd bardziej jest wrażliwy na swoje takie formalne przywileje niż na to, żeby zrobić coś konkretnego.
No ale minister Sikorski może nie bez racji mówi, że minister Fotyga nie ma pełnej wiedzy na temat skomplikowanych negocjacji, więc nie powinna w nich brać udziału, Rafał Ziemkiewicz.
Może tak być. Trudno komentować zdarzenia, których tak naprawdę no, nie mamy wiedzy źródłowej, bo nie wiemy o czym i z kim tak naprawdę pani minister Fotyga rozmawiała, a z drugiej strony jest oczywiste, że ma prawo rozmawiać jako przedstawicielka prezydenta, więc tu jest kwestia nieuregulowana prawem, tylko pewnym dobrym obyczajem. Tego dobrego obyczaju rzeczywiście u nas brakuje. Ale też zwracam uwagę, no po pół roku ja mam takie podejrzenie, że cokolwiek pan premier mówi, to raczej chodzi o PR niż o coś konkretnego. Strategia bezustannego atakowania Lecha Kaczyńskiego i dyskredytowania go w oczach opinii publicznej jest oczywistą strategią, zważywszy, że głównym celem wydaje się być dla pana premiera zostać prezydentem, a wtedy w tym celu musi się zmierzyć w wyborach z prezydentem obecnym. Poza tym prezydent obecny jest postrzegany jako człowiek PiSu, a więc partii opozycyjnej, więc też jest to atakowanie go. Pani Fotyga rzeczywiście jest takim punktem, który łatwo zaatakować, bo tu się obraca przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu jego ogromna lojalność wobec ludzi, która sprawia, że czasem uważa, że nie może odsunąć kogoś, bo byłoby to z jego strony bardzo wrednie, nawet jeżeli dana osoba okazuje się niekompetentna i szczerze mówiąc zasługuje na to, żeby ją odsunąć. Więc przypuszczam też, że tutaj jest bardziej chęć wbicia kolejnej szpili w Lecha Kaczyńskiego, co jest łatwe, i apelowałbym, żeby też nie popadać w pewną przesadę. Pamiętam sytuację, kiedy na szczytach unijnych prezydent Francji z ministrem francuskim się omalże przy ludziach kłócili, bo był inny rząd, prawda, z innej opcji. To się zdarza na świecie. Też nie dawajmy się wpuścić taki, że jak cokolwiek takiego się zdarzy w Polsce, to od razu kompromitujemy się przed całym światem i Bóg wie, jakie to jest straszne.
A zatem polityka zna takie przykłady. Rafał Ziemkiewicz, Anatol Arciuch i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.
RFI, 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 RFI.